Antoni Ferdynand Ossendowski. Cień ponurego wschodu. Za kulisami życia rosyjskiego. Wstęp do drugiego wydania. Kilka lat minęło od chwili napisania tej książki, obecnie wyczerpanej. Dziwne losy spotkały Cień ponurego wschodu. Nakładcy zagraniczni w Anglii, Ameryce, Hiszpanii, Francji i Niemczech zgłosili się do autora z propozycją wydania książki w przekładach na języki obce, żądając rozszerzenia jej nowymi rozdziałami. Obecnie książka znajduje się już na wszystkich rynkach zagranicznych. Krytyka europejska przyjęła ją nader życzliwie, aczkolwiek poglądy autora na genezę i charakter rosyjskiej duszy zbiorowej stały się przedmiotem ożywionej polemiki, podsycanej z jednej strony przez koła emigracji rosyjskiej, z drugiej przez biuro propagandy sowieckiej. Prasa bolszewicka przez dłuższy czas szmuglowała do dzienników zagranicznych sensacyjną pogłoskę, że autor mego nazwiska nie istnieje, że jest to zwykły pseudonim, za którym się kryje znany monarchista rosyjski, a nawet jeden z wielkich książąt. Istotnie, nie chciałbym uchodzić ani za monarchistę, ani za wielkiego księcia, lecz w gruncie rzeczy jest to okoliczność całkiem obojętna. Najważniejszym faktem jest rzeczywistość dowodząca prawidłowości moich wywodów. Po napisaniu Cienia ponurego wschodu dzieje Rosji sowieckiej potwierdziły myśli wypowiadane w tej książce. Stały i szybki rozwój czerwonego absolutyzmu, krwawa polityka ČK i GPU, znęcanie się nad poczuciem prawa, łobuzerska i bandycka polityka zagraniczna nowoczesnych carów z Kremla, walka z religią i cywilizacją, masowe zbrodnie ludożerstwa i nekrofagi, rozpusta, pochody głodnych szczurów, jak Sowieci nazywają wędrówki zgłodniałych i chorych dzieci z północy na południe, fałszowanie myśli, przekonań, haseł, niesnaski i spory wśród emigrantów, marzenia o dawnej dynastii, zamachy, zbrodnie, szerzenie się w kołach młodzieży rosyjskiej na emigracji, dążenia do pogodzenia ideologii zachodniej z psychologią wschodnią, sympatie do wschodu, do Azji, niedawnej kolebki przeważnej części narodu rosyjskiego, metysowanego przez domieszkę krwi mongolskiej. Wszystko to przemawia na rzecz faktów przytoczonych w mojej książce, dowodząc jednocześnie realności moich wywodów. W dobie obecnej, gdy Sowiety, podburzając Daleki Wschód, naraziły się na jego zemstę, widmo zupełnej mongolizacji w postaci przewidzianego przez filozofa rosyjskiego W. Sołowiowa żółtego niebezpieczeństwa jeszcze bardziej zagraża Rosji od wschodu. Zagraża ono też Polsce i całemu Zachodowi, mówiąc ponurym głosem o nowym najściu tatarskim. F. A. Ossendowski, Warszawa, maj 1927 roku. Mroczne cienie wsi. Wieś rosyjską opiewali najlepsi mistrzowie pióra. Lecz czy rosyjscy pieśniarze nie znali wcale wsi swej ojczyzny, czy też idealizowali ją, widząc w jej mroku to, co chcieli widzieć, a czego tam nie było i być nie mogło? Spójrzmy na tę wieś rosyjską, niezależnie od tego, gdzie jest położona, czy w pobliżu wielkiego miasta, czy w dziewiczym lesie, gdzieś na północ od Wołogdy lub nad Kamą. Oczywiście, że im dalej od kulturalnych punktów, tym wyraźniej występują najbardziej charakterystyczne cechy wsi. Znam osobiście dobrze sioła i wsie gubernii petersburskiej, ołonieckiej, nowogrodzkiej, pskowskiej oraz wsie i osady syberyjskie. W tych zbiorowiskach na prędce skleconych chat o dachach ze słomy albo grubo ociosanych desek czy krąglaków naczelne miejsce zajmuje Dom Boży, cerkiew lub kaplica wyznania prawosławnego. Czasami też obok, w jakiejś już opuszczonej chacie, mieści się szkoła ludowa, prawie przez dzieci włościańskie nieuczęszczana. Istnieje duchowny, istnieje nauczyciel, z których pierwszy bywa zajęty wyciskaniem z chłopów darów na plebanie i pijaństwem, drugi rewolucyjną propagandą i też pijaństwem. Lecz obok tych przodowników religii i oświaty, tuż obok, w jednej z takich samych brudnych, cuchnących izb, mieszkają i działają czarownicy, wróżbiarze i wiedźmy. Tu też, gdzieś w pobliżu, gnieździ się prastare pogaństwo. Przechowała się tradycyjna szkoła tych czarowników i wiedźm. i od jednego do drugiego przechodzą jej przepisy, przeżywszy wieki. Czarownicy są to mężczyźni lub kobiety, najczęściej starzy, którzy posiadają tajemnice wiedzy o leczeniu chorób u ludzi i bydła, łagodzeniu domowego demona, gdy zbytnio wpadnie w gniew, tamowaniu krwi, wypędzaniu robactwa z domów, oczyszczaniu osobno stojących poza obrębem wsi czarnych łaźni chłopskich od diabłów, które tam obierają sobie siedzibę, straszą ludzi i czynią im różne krzywdy. Szukania koniokradów, wzywania dusz zmarłych, czynienia wróżb, odnajdywania skarbów ukrytych w ziemi i tym podobne. Obok tego czarownik lub czarownica znają doskonale botanikę, a w ciemnej historii życia wsi rosyjskiej ponurą linią przechodzi zbrodnia trucicielstwa. Opiszę niektóre praktyki tych czarowników z własnych doświadczeń. W guberni petersburskiej około stacji Weimara leży wieś Manuiłowo, w której przemieszkiwał przed 10 laty niejaki Sokołow, posiadający liczną rodzinę. Lecz była to typowa rodzina chłopska ze wsi podmiejskiej. Córka Helena służyła pewien czas jako pokojowa w mieście Jamburgu, lecz wkrótce była przyłapana na kradzieży i wydalona. Potem mieszkała w Petersburgu bez zajęcia jako kobieta przedajna. Dwóch synów Sokołowa pracowało w fabrykach, lecz zbrzydła im ta praca, więc popełnili jakieś zabójstwo, po którym jeden odbył 4-letnie więzienie, drugi zaś był zesłany na Syberię. Ten ostatni po powrocie z wygnania zorganizował bandę rozbójniczą, która długi czas bezkarnie grasowała na okolicznych drogach, oddając za swą bezkarność miejscowej policji znaczną część swoich łupów. Takiej to rodziny był głową Sokołow. Słynął jako czarownik na cały obszerny okręg kilku powiatów. Szczególnie był popularny z powodu swojej praktyki lekarskiej. Bywałem często w Manuiłowie, gdyż polowałem tam, zapraszany przez miejscowego obywatela ziemskiego, pana Pawłowicza. Pamiętam, że przywieziono kiedyś do Manuiłowa z powiatu gdowskiego wielu chorych, pomiędzy którymi byli chorzy na trąd i tyfus brzuszny. Było też kilku weneryków. Rozpoczęło się leczenie. Trędowaty był wsadzony do beczki z gorącą wodą i nakryty szczelnie płachtami. Sokołow wrzucił do beczki jakieś zioła, mrucząc przy tym magiczne formuły czy zaklęcia, w których często powtarzały się słowa Nostradamus i Szugana. Potem zaczął okadzać beczkę z chorym dymem z suchych traw i ziół, kreśląc smołą na bokach beczki jakieś zawiłe, widocznie przypadkowe, znaki. Po godzinie wyjęto z beczki zemdlonego trędowatego. Był czerwony jak ugotowany rak, z oczami w słup. Rany jego na ustach, nosie i rękach wydawały się jeszcze bardziej straszne i ohydne. Gdy ocucono chorego, Sokołow kazał mu wypić duży kubek wody z tej samej beczki, ująwszy go zaś za głowę, długo wpatrywał się mu w źrenice i rzekł poważnym i rozkazującym głosem: idź, idź precz Szugana, czygana choroby. Czarny tego chce, czarny ci to rozkazuje. Idź, idź precz. Nie wiem, czy pomogła trędowatemu ta kuracja, lecz wiem, że rząd rosyjski wskutek szybkiego rozpowszechnienia się trądu w powiatach jamburskim i gdowskim był zmuszony założyć tam szpital dla trędowatych. Tenże Sokołow leczył chorych na tyfus w sposób nie mniej zadziwiający. Chorych miotających się w malignie, wstrząsanych gorączką i dreszczem, kładziono na śniegu na kilka minut. Potem owijano w nowe płótno i mocno związywano sznurami. Tak spreparowanego pacjenta Sokołow forsownie karmił gorącym, miękkim, czarnym chlebem, zmieszanym z proszkiem z wysuszonych karaluchów, po czym kładł mu z zaklęciami na brzuch, jedną po drugiej, 13 cegieł poznaczonych jakimiś znakami i bardzo silnie ogrzanych. Podobno ta kuracja zwykle szybko doprowadzała pacjenta do zdrowia, lecz w tym wypadku, o którym piszę, jeden z chorych zmarł z perytonitu, a znajdujący się w gronie myśliwych profesor medycznej Akademii Petersburskiej, doktor medycyny Abramyczew, pociągnął Sokołowa do odpowiedzialności sądowej. Jednak spisany protokół zginął w kancelarii powiatowej policji, która, jak się okazało, często korzystała z porady czarownika Sokołowa. Weneryków czarodziej wsadzał na 3 do 5 dni do kupy gnoju końskiego, wyrzuconego ze stajni. Do tej kupy wtykał on 7 laseczek różnej długości z przywiązanymi do nich szmatkami, noszącymi jakieś znaki i zapisanymi niezrozumiałymi słowami prys, taczuj, habdyk. Bydło leczy się okadzaniem dymem z traw, proszkami ze spalonych włosów, wysuszonych żab lub nietoperzy. Rany zwierząt zaleczane są roztopionym tłuszczem borsuka lub szczura. Wszystko to się dzieje przy mruczeniu lub wykrzykiwaniu różnych niezrozumiałych słów, a nawet całych frazesów. W guberni pskowskiej w powiecie ostrowskim byłem świadkiem dziwnej choroby u koni i kobiet. Ogony i grzywy końskie oraz warkocze kobiet czasem stawały się nagle tak splątanymi, że nie można ich było w żaden sposób rozczesać. Medycyna wie, że ten objaw zależy od zakażenia się jakimś specjalnym wodorostem i że ta choroba jest właściwością miejsc bagnistych. Jednakże czarownik postawił inną diagnozę. Orzekł, że to domowy demon po nocach plecie warkocze kobietom i grzywy koniom, plącząc i wichrząc je, gdyż się za coś gniewa. Dla przebłagania tego demona konieczna jest ofiara. Wybierają więc jakąś porzuconą chatę, palą w niej w piecu, żeby było ciepło. Za piec kładą różne szmaty, stare kożuchy, na których, jak wiadomo, lubi się wylegiwać demon. Na podłodze krwią czarnego koguta zakreślają koło, w którym stawiają mleko, miód, jęczmienną kaszę i sól dla demona na ucztę. Do ciemnej, gorącej i dusznej izby wprowadzają przed północą młodą dziewczynę z rozpuszczonymi włosami i związanymi rękami. Włosami tej ofiary musi się zabawić demon i dać spokój reszcie kobiet. Po takim przebłaganiu domowego demona jego ofiara, zwykle 14-15-letnia dziewczynka, częstokroć wpada w stan obłąkania lub histerii i prawie na zawsze pozostaje nienormalną, ale za to bardzo poważaną w całej okolicy, gdyż widziała demona, a on ucztował z nią i częstował wódką, której flaszkę stawiają przy związanej dziewczynie. Czarownicy docierają nawet do takich miast jak Petersburg, Moskwa, Odessa, Kijów i Charków. Prawda, że tu ich praktyka rozwija się wśród najciemniejszych i najuboższych warstw ludności przedmieść, lecz czasami zupełnie niespodziewanie zjawiają się oni nawet w pałacach. Przypominam sobie rok 1897. Udzielałem lekcji dzieciom wysokiego urzędnika, który mieszkał w pięknym pałacu księcia Leuchtenberga spokrewnionego z rodziną carską. Pewnego dnia mój uczeń oznajmił, że w kuchni oraz w jadalnym pokoju rozmnożyły się karaluchy i zawołano czarownika, aby je wypędził. Poszliśmy spojrzeć na to widowisko. Czarodziej, mały, obszarpany staruszek, złapał właśnie jednego karalucha, uważnie obejrzał go, podniósł do swoich ust i zaczął coś do niego szeptać, powtarzając coraz częściej wyraz "ig". Po kilku minutach takiej rozmowy z karaluchem wyjął kredę z kieszeni i na grzbiecie jego nakreślił jakiś znak, po czym puścił go na wolność. Karaluch natychmiast skrył się w szparze w kredensie, czarownik zaś dostał rubla i odszedł. Nazajutrz mój uczeń powiadomił mnie, iż kucharka zaklina się, że widziała, jak naznaczony przez czarownika karaluch obiegł wszystkie skrytki, zebrał wszystkich swoich rodaków w wielki oddział i ruszył z nimi w świat z pałacu Leuchtenbergów. Czy zabrały ze sobą bagaże i żywność? Spytałem chłopca. Zaśmiał się wesoło i odrzekł: po lekcji zapytamy o to kucharkę. Na pewno zapytamy. Przechodząc w 1920 roku przez Syberię, zdarzyło mi się nocować w jednej wsi. Byłem zmęczony długą konną jazdą i zakurzony od stóp do głowy, toteż z wdzięcznością przyjąłem propozycję gospodarzy, abym się wymył w łaźni. Słuchaj no, żono, odezwał się gospodarz. Gościa samego nie puszczaj do łaźni. Poślij chłopca po Maksyma, niech z gościem idzie. Ja się doskonale obejdę bez pomocy, żywo zaprotestowałem. Nie, panie, tak nie można. Może panu coś się złego stać, jeśli pan pójdzie bez naszego czarownika, poważnym głosem rzekł gospodarz. Dlaczego? Zapytałem ze zdumieniem. A bo to widzicie, panie, w naszej łaźni diabli obrali sobie siedlisko i straszą ludzi, objaśniał mnie chłop. Onegdaj zrzucili jedną staruszkę z ławy, a ona zawadziła o kocioł z gorącą wodą, poparzyła się i umarła. Nie chciano mnie puścić samego, więc musiałem czekać na Maksyma, ogromnego chłopa z grzywą powichrzonych, siwych włosów i z białą brodą patriarchy. Gdy zbliżyliśmy się do małej łazienki stojącej na skraju warzywnego ogrodu, Maksym zatrzymał się i zawołał: Bies, czort, czarny diabeł, mały czy duży, zły czy wesoły, to ja, to ja. Weszliśmy. W łaźni było gorąco, czadno, parno i duszno. Zapaliliśmy kaganiec. Wtedy z ciemności wyłoniły się niejasne kontury różnych przedmiotów. Olbrzymi masyw rosyjskiego pieca, dwie proste ławy, kadzie z zimną i gorącą wodą, kupa kamieni czarnych i rozpalonych dla wytworzenia pary przy wylewaniu na nie wody. Niepewne, migotliwe blaski kagańca biegły po podłodze, ścianach i pułapie, czasem żywiej zapalając się na ruchomej powierzchni wody w kadziach. Nareszcie Maksym, rozebrawszy się, wyjął jakąś miotełkę z suchych traw, umoczył ją w gorącej wodzie i usiadłszy na podłodze w najciemniejszym kącie, zaczął rozmawiać z kimś niewidzialnym, przyprawiając swoją mowę wykrzyknikami – akysz, akysz – i kogoś z lekka uderzając swoją miotełką. W kącie oczywiście roiło się od istot – szarych, czarnych lub czasami zupełnie przejrzystych. Do nich to gadał, je to z lekka chłostał stary czarownik, który nie chciał wiedzieć i widzieć, że to cienie chybkie i chyże od migającego światła kagańca miotały się jak myszy, błyskawicznie i prawie niewidzialnie. – No, teraz nie przyjdą – rzekł nareszcie stary uspokojonym głosem. Oczywiście nie przyszły i wymyłem się doskonale. Zamiłowanie do kradzieży koni jest cechą narodu rosyjskiego. Niezawodnie jest to pozostałością atawistyczną po przodkach mongolskich koczownikach lub fińskich poganach, a nawet prawo karne było zwykle bardzo problematycznie stosowane w sądach rosyjskich przy rozpatrywaniu spraw koniokradów. Jest to ciekawa osobliwość plemienna. Wszyscy koczownicy, nawet bogobojni i absolutnie uczciwi Mongołowie z Chałchi, są koniokradami. Kradzież koni jest to rodzaj rycerskiej wyprawy, dowód odwagi i zręczności, gdyż w takiej wyprawie człowiek tylko na siebie liczy, depce prawo i pozostaje poza nim. Prawo stepowe mongolskie przeniesione do nadwołżańskich stepów i prawo Indian Północnej Ameryki wyraźnie zaznaczają, że kradzież koni jest ciężkim przestępstwem, lecz o zastosowaniu go tradycja milczy, dając możliwość poszkodowanemu w dowolny sposób odebrać konia i pokarać zbrodniarza. Toteż widzimy, że w Rosji przyłapany koniokrad zawsze ginie w najokrutniejszy sposób przy dokonaniu sądu doraźnego, a sąd państwowy dość pobłażliwie patrzy na to obyczajowe prawo lyncza. Rosyjski chłop, gdy nie mógł po śladach wytropić złodzieja, dogonić go i schwytać, szedł do czarodzieja, koniownika, czyli specjalisty od koniokradów. Ten go wysłuchiwał uważnie i radził przyjść w nocy, a przynieść uzdę, która była nakładana na skradzionego konia, gnoju ze stajni i korzec owsa. Byłem świadkiem takiego czarowania w powiecie wałdajskim guberni nowogrodzkiej. Przyszliśmy z poszkodowanym chłopem do czarownika około godziny 10 wieczorem. Zapukaliśmy do drzwi. Czarownik kazał chłopu rzucić trochę owsa przy każdym rogu chaty, a uzdą uderzyć w jedyne okno we wschodniej ścianie. Gdy to uczynił, w oknie się zjawiło światło i czarownik pozwolił nam wejść. W małej, niskiej izbie było duszno. Przy piecu płonął wetknięty w szczelinę pomiędzy popękane kamienie silnie dymiący kawał smolnego łuczywa. Przy krwawych blaskach ognia zobaczyłem zwieszające się od pułapu uzdy, ogony i skóry końskie, pęki traw i ziół oraz czarne od dymu woreczki. Przed piecem siedział czarownik koniowik, Mały, siwy człeczyna o mocno zezowatych oczach i rozwartych ustach odsłaniających czarne, zgniłe zęby, patrzył badawczo i trwożnie zarazem. Wziął od chłopa uzdę, starannie ją badał, wąchał, twardość rzemienia na zębie próbował, aż nagle głośno i przeraźliwie zawył. Konia uprowadzili, konia gonią daleko, daleko, koń dobry, w pianie cały, rży, rwie się do domu, tru, gospodarski masz tu owies, ta, chodź tu, chodź. Mówiąc to, rzucał na węgle w piecu owies, wpatrując się w biegające po węglach wężyki niebieskiego i złotego ognia. Wstał, zerwał z pułapu wiązankę jakichś traw i rzucił na węgle. Skręciły się suche badyle i liście, wyciągnęły się potem jak węże i buchnęły płomieniem. Stary wrzucił do pieca trochę gnoju końskiego, a gdy buchnął dym, pochylił się nad węglami i jął szeptać. Koń, koń, wielka droga, szosa, trzy chaty, sosna spalona, łąka ze zczerniałym stogiem siana, wysoki, chudy chłop prowadzi konia, ma ogoloną głowę, bliznę na czole i kuleje. Znam go, znam, zawołał chłop, to Kuźma, cygan z Nieszetiłowa, już mi się nie wymknie tym razem. I z tymi słowy wypadł z chaty. Poszedłem do domu, a w parę dni dowiedziałem się, że chłop, zabrawszy ze sobą dwóch synów i zięcia, napadł na kuźnię cygana, związał go w jego własnym domu i przywlókł do wsi. Tu zaczęto go bić, wyłamywać stawy i wyrywać włosy, żądając, aby powiedział, gdzie ukrył konia. Kuźma zaklinał się na wszystkie świętości, że konia nie